Dyskurs dziewiąty. Pragnienia i gniew – szkodliwe wady. Tylko wówczas, gdy uciszysz swe myśli, będziesz mógł pokonać pragnienia, a dopiero gdy odrzucisz pragnienia, wyzwolisz się od gniewu. Dlatego pierwszym etapem w procesie pokonywania pragnień i gniewu jest uwolnienie się od nieustannego przepływu myśli. Powyższe stwierdzenie odnosi się do wszystkich ludzi. W rozdziale o Bhakti Jodze Gita uczy, że dla wielbicieli Boga szczególnie ważne jest wyciszenie umysłu. Myśl jest energią potężniejszą od materii. Zaczynasz myśleć od momentu narodzin. Tworzywo twoich myśli jest niezwykle subtelne, pochodzi z żywności, którą spożywasz. Jeśli przyjmujesz uświęcony pokarm, przejawiasz boskie myśli. Kiedy wypełniają cię boskie myśli, wszystkie twoje czyny i słowa również stają się święte. Myśli są jak ostry nóż lub miecz. Możesz odszukać w sobie negatywne myśli i uczucia, a następnie odciąć je przy pomocy tych dobrych. Jeśli spożywasz nieczystą żywność, powstają w tobie negatywne odczucia i myśli, co w konsekwencji prowadzi do niewłaściwych czynów. Ponadto osłabiasz ciało, tracisz zdolność przyswajania i odczuwasz różnego rodzaju fizyczne dolegliwości. Pan podkreślił w Gicie, że warunkiem zarówno zadowolenia z życia, jak też rozwoju wrodzonych człowiekowi możliwości duchowych jest silne i czyste ciało. Dlatego należy spożywać właściwe pożywienie i zawsze uświęcać je przed jedzeniem, ofiarowując Panu. Myśli i procesy myślowe kształtują umysł. Jeśli zwracasz myśli ku materialnemu światu, twój umysł koncentruje się na gromadzeniu bogactw, bo stanowią one podstawę życia w tym świecie. Słowo bogactwo zwykle kojarzy się z dobrami materialnymi, takimi jak złoto, dom, ziemia czy dzieci. Inną formą bogactwa jest sława, pozycja i status społeczny. Według Bhagavad Gita, twoje posiadłości albo pozycja nie są żadnym bogactwem. Twoimi najcenniejszymi skarbami są charakter, prawość w postępowaniu i duchowa mądrość. Sława i majątek czy rodzina stanowią jedynie miraż. Mogą zniknąć jeszcze za twojego życia. Co więcej, żadne z nich nie pozostanie przy tobie, gdy umrzesz. Natomiast szlachetny charakter, prawość, duchowa mądrość i inne duchowe przymioty będą ci pomocne nie tylko w doczesnym życiu, ale również po śmierci. Pozostaną twoimi wiernymi towarzyszami, poprowadzą cię ku Bogu. Prawdziwej chwały nie przyniesie ci uroda ani osobisty urok. Nie zapewnią jej posiadane przez ciebie dobra ani siła fizyczna. Nieprzemijającą chwałę może przynieść jedynie szlachetny charakter. W Pismach Świętych można znaleźć historię Wiśwamitry, który licząc na swą siłę fizyczną, postanowił zemścić się na mędrcu imieniem Wasiszta. Wasiszta zaś czerpał energię jedynie z boskiego źródła. Był Brahmarishim, czyli wielką duszą, nieustannie zatopioną w boskiej świadomości. Chroniła go niewidzialna tarcza Brahmatattwy, to znaczy tarcza boskiej opieki. Wasiszta, zaatakowany śmiercionośnymi strzałami i pociskami Wiśwamitry, który wówczas był potężnym i bezwzględnym królem, pozostał spokojny i nieporuszony. Strzały Wiśwamitry okazały się bezskuteczne, jak gdyby trafiały w kamienną górę. Wszystkie jego pociski rozpadały się na części i spadały na ziemię, gdy tylko dotknęły ciała Wasiszty. Bowiem tak naprawdę siła fizyczna jest raczej pewnego rodzaju słabością. Jedyną niezwyciężoną siłą jest siła prawości pochodząca od Boga. Gdy Wiśwamitra zdał sobie z tego sprawę, podjął surową pokutę. Pragnął wznieść się na ten sam poziom duchowy, na którym trwał Wasiszta. Ostatecznie po długich wyrzeczeniach zdobył duchową mądrość i sam Wasiszta uznał go za Brahmarishiego. Bracia Kauravowie również liczyli na siłę fizyczną, pieniądze i potęgę militarną sprzymierzonych z nimi władców. Lecz wszyscy zginęli w wojnie, którą sami rozpętali. Nie ocalał ani jeden potomek, który mógłby pogrzebać ich ciała. Jaki straszny los ich spotkał. Zamiast szukać boskiej pomocy, Duryodhana i inni bracia Kauravowie zaufali swej fizycznej sile, pieniądzom i sprzymierzeńcom. Natomiast Pandawowie oddali się Krishnie i zaufali jego łasce. Gdy Arjuna upadł do stóp Krishny i całkowicie mu się poddał, Krishna podniósł go, mówiąc: Wstań, prawdziwa moc leży w wierze. Sprawiedliwość zawsze zwycięża. Egoizm ponosi klęskę. Ta jedyna i niezmienna zasada darmy jest prawdą w każdej epoce, we wszystkich czasach. W owym dniu walki Krishna zapewnił Arjunę, że kto szuka schronienia w Panu, zaskarbi sobie Jego łaskę i osiągnie sukces w każdym przedsięwzięciu. Zaś ten, kto odrzuca opiekę Boga, odrzuca też Jego łaskę. W końcu upada i ponosi klęskę. Jeśli chcesz zdobyć łaskę Boga, musisz opanować swoje ziemskie pragnienia. Skutki twoich czynów, które podejmujesz w świecie fizycznym, są tak samo nierzeczywiste, jak ich rezultaty, o których marzysz. Pałace i rezydencje, które widziałeś w snach, znikają w okamgnieniu w chwili, gdy się budzisz i otwierasz oczy. One nie są rzeczywiste i nigdy nie były. Doświadczenia stanu snu znikają w stanie jawy, a doświadczenia jawy znikają we śnie. W stanie snu znikają wszystkie doznania. Krishna nauczał w Gicie, że istnieją trzy światy – fizyczny, mentalny i przyczynowy. Świat mentalny jest subtelniejszą formą świata fizycznego, a przyczynowy – subtelniejszą formą mentalnego. Z tych trzech przenikających się światów, odpowiadających trzem stanom ludzkiej świadomości – jawy, snu i snu głębokiego – świat przyczynowy jest najbardziej subtelny. Przenika pozostałe dwa. A ponad nimi wszystkimi istnieje nieskończony Bóg, najwyższe i doskonałe źródło wszelkiego istnienia. Ten boski pierwiastek jest najsubtelniejszym z subtelnych, najmniejszym z najmniejszych, a zarazem największym z największych. Wśród potężnych Bóg jest najpotężniejszy. Nie ma nic potężniejszego od Niego. Poszukaj Boga, umieść Go w swoim sercu, a dostąpisz zbawienia. Wiedz, że ów najpotężniejszy z potężnych to twoja najgłębsza istota. To jest prawda Boga. To jest twoja prawda. Kto pragnie powrócić do boskiego źródła, które jest najwyższym celem ludzkiego życia, musi rozpocząć duchową podróż od świadomości Dasoham. Jestem poddanym Pana, Jego sługą lub wysłannikiem. To jest pierwszy etap owej drogi powrotnej. Etap Dwaity, czyli dwoistości, który stopniowo prowadzi do świadomości Soham. Bóg jest we mnie, jestem Nim. Świadomość Visishta Dvaity, to znaczy warunkowej niedwoistości, wynika z poczucia coraz bardziej ścisłego związku z Bogiem, z poczucia bliskości z Nim, która ostatecznie pozwala doświadczać Go we własnym sercu, w sobie. W końcu nawet i ten ślad dwoistości znika i pozostaje świadomość Advaity, niedwoistości, to znaczy świadomości Aham, ja i Bóg to jedno, niczym nieograniczona i niezmienna, czysta świadomość ja. Zatem ludzka świadomość ewoluuje od dasoham, przez soham do aham, od dwoistości do niedwoistości. Podróż od dasoham do aham podobna jest do procesu leczenia rany. Ochronna warstwa twardej skóry, która powstaje w miejscu rany, stopniowo odpada wraz z procesem gojenia się. Gdy zarówno da, jak i so, przesłaniające czyste ja, odpadną, znajdziesz się na ostatnim etapie zwanym świadomością Advaity, czyli niedwoistości. Wtedy zatopisz się w jedynej prawdzie. Aham, aham, ja jestem ja. Nawet jeśli uświadamiasz sobie, jestem Brahmanem, jestem Bogiem, nadal trwasz w stanie Visishta Dvaity, wciąż odczuwasz pewną dwoistość, jako że istnieją dwie odrębne istoty, ja i Bóg. Lecz nie jest to jeszcze świadomość Advaity. Na samym początku, kiedy wyrażasz przekonanie Dasoham, Panie, jestem Twoim poddanym, Bóg istnieje osobno i poddany osobno. Ich pozycje są różne. Kiedy odczuwasz, jestem Brahmanem, w Twojej świadomości istnieje jeszcze ślad dwoistości, ale brak już podziału na oddzielny przedmiot i oddzielny podmiot. Taki stan przypomina wzajemną relację pomiędzy Tobą i Twoim odbiciem w lustrze. Gdy uważasz się za odrębną jednostkę, pojmujesz świat jako wielość form i obrazów. Lecz na poziomie Visishta Dvaity widzisz wszędzie jedynie własne odbicie, ponieważ jesteś wszystkim, co istnieje, jesteś jedynym istnieniem, które przejawia się w wielości form, tak jak słońce przejawia się w postaci wielu swych odbić w różnych naczyniach wypełnionych wodą. Zatem na poziomie wisisz tadwajty. Jesteś sam. Nie ma nikogo innego oprócz ciebie. Jedynym przedmiotem, który nadal trwa pomiędzy tobą a Bogiem, jest lustra. Wszędzie postrzegasz swoje, czyli jego odbicie. Więc czujesz, że jesteś bardzo blisko Boga, że zawsze stoisz przed Nim twarzą w twarz. Skoro postrzegasz wszędzie obraz jednego, wszechpotężnego Boga, to czy naprawdę jest to tylko obraz? Czy istnieje takie miejsce, gdzie Go nie ma? Jeśli cały świat jest mieszkaniem wszechobecnego Pana, gdzie miałbyś szukać drzwi, żeby do Niego wejść? Jeśli istniałaby jakaś ulica i jakiś dom, gdzieś musiałyby również być jakieś drzwi wychodzące na tę ulicę. Lecz tak naprawdę nie ma żadnej ulicy. Jeśli Bóg jest wszędzie, dlaczego miałbyś szukać Go w jakimś szczególnym miejscu? Nie, On nie przebywa w żadnym konkretnym miejscu. Kiedy już uświadomisz sobie, że On jest obecny zawsze i wszędzie, zrozumiesz, że wcale nie otaczają Cię różne Jego odbicia, ale że wszystko wokół i Ty sam to Bóg, jedyna istota przebywająca wszędzie, w pełni przejawiająca się we wszystkim. Taki stan świadomości, w którym postrzegasz ową jedność, jest tylko jeden bez drugiego, to świadomość niedwoistości, adwajty. Niektórzy modlą się takimi słowami. Panie, jestem grzesznikiem, moją duszę opanował grzech, popełniłem tak wiele grzesznych czynów. Ale kim jest osoba, która grzeszy? Czy istnieje ktoś oddzielony od Boga? Czy może istnieć ktoś taki? Nie powinieneś uważać się za grzesznika, ani rozpamiętywać swych grzechów. To nie jest właściwa praktyka. Powinieneś raczej myśleć. Jestem Shivą, jestem Bogiem, jestem ucieleśnieniem spokoju, jestem miłością, jestem Anandą, jestem wieczną, czystą błogością. Zajmowanie umysłu wzniosłymi ideałami skuteczniej prowadzi do osiągnięcia celu. Listę przymiotów prawdziwego wielbiciela Boga Pan w Gicie rozpoczął od słów. Nie żyw nienawiści do żadnego stworzenia. Jeśli traktujesz szczęście i nieszczęście z jednakowym spokojem, problem nienawiści nie pojawi się wcale. Jeśli rozumiesz, że ta sama transcendentalna boskość ucieleśnia się we wszystkich istotach, nie potrafisz nienawidzić. Jeśli uświadamiasz sobie fakt, że w każdej istocie przejawia się Bóg, czy możesz odczuwać niechęć do innej osoby? Kim jest owa druga osoba? Zatem możesz zapytać, komu Krishna polecił: nie żyw nienawiści do żadnego stworzenia. Czy tym, którzy uświadomili sobie wszechobecność Boga? To oczywiste, że nie. Ten nakaz dany jest tym, którzy jeszcze nie poznali prawdy o jedności wszelkiego stworzenia. Dostąpisz niezwykłej radości, kiedy przyjmiesz postawę Dasoham. W krótkim czasie wypełni cię boska słodycz i nie zechcesz wyjść z tego stanu szczęśliwości, nie zechcesz zrobić następnego kroku. Dojdziesz do wniosku, że jeśli przejdziesz do etapu jestem Brahmanem, nie będziesz już doświadczał słodyczy Boga. Cukier nie zna swej własnej słodyczy. Będziesz wolał pozostać na etapie sługi Boga, aby zawsze rozkoszować się Jego słodyczą. Hanuman doznawał niezwykłej błogości, której źródłem była jego niezachwiana postawa „Jestem sługą Ramy”. Ale jak długo trwa takie uczucie? Trwa ono dopóki posiadasz łaskę Boga i jesteś Mu bliski. Jeśli oddalisz się od Niego, najprawdopodobniej doświadczysz wielkiej udręki. Na poziomie Soham Twoja tęsknota nie istnieje, gdyż w tym stanie świadomości jesteś bezustannie z Bogiem, zatem nie doznajesz uczucia oddzielenia. Możesz oddalić się od Boga jako Jego poddany i sługa. Natomiast jeśli Twoja świadomość wzniosła się do poziomu Soham, nigdy już nie odczujesz bólu tęsknoty, będziesz zawsze pozostawał w stanie błogości. Jeśli pragniesz dotrzeć do ostatecznej prawdy swojego istnienia i zanurzyć się w błogości boskiego źródła, musisz całkowicie opanować pragnienia. Kiedy pojawi się myśl, musisz dochodzić jej natury. Zapytuj siebie, czy ta myśl jest pożądana, czy szkodliwa dla mojego duchowego rozwoju. Musisz nieustannie czuwać nad tym, aby twój umysł nie tworzył negatywnych myśli. Zwykle trudno ci utrzymać umysł w stanie całkowitego spoczynku. Nieustannie wytwarza on jakieś myśli. Kiedy zauważysz szkodliwą myśl, nie zatrzymuj jej w swym umyśle. Natychmiast przekształć ją w myśl pozytywną. W podobny sposób nieustannie sprawuj kontrolę nad tym, co robisz. Podejmuj jedynie szlachetne czyny i poświęcaj je Bogu. Przekształcaj je w akty wielbienia Go. Postęp na ścieżce duchowego rozwoju polega na ciągłym dokonywaniu transformacji każdej negatywnej myśli w szlachetną, każdego czynu w wielbienie Boga. ścisła kontrola myśli umożliwi Ci również panowanie nad gniewem. Większość ludzi nie radzi sobie z uczuciem gniewu. Oto kilka propozycji dla nich. Z chwilą, gdy zauważasz, że opanowuje Cię gniew, zacznij się głośno śmiać albo pójdź do łazienki i weź chłodną kąpiel. Możesz również wypić szklankę zimnej wody i zrelaksować się. Również skuteczne może okazać się opuszczenie danego miejsca i wyjście na spacer. Jeśli nadal nie będziesz mógł opanować emocji, stań przed lustrem i przyjrzyj się swojej twarzy. Gdy zobaczysz, jak wyglądasz, z pewnością poczujesz niespak i uczucie gniewu odejdzie. Istnieje szereg różnych sposobów radzenia sobie z ową niszczącą emocją. Gdy przychodzi gniew, warto zapytać siebie o jego przyczynę, czy jest uzasadniony. Zawsze też pamiętaj o tym, że jeśli swą reakcją zranisz kogoś, popełnisz błąd, a to z pewnością przyniesie Ci szkodę. Jeżeli te metody okażą się dla Ciebie za trudne, przynajmniej powstrzymaj język, nie wylewaj impulsywnie potoku gorzkich słów. W pierwszej chwili zastanów się. Gniew niszczy efekty Twojej duchowej praktyki. Każdy wysiłek podjęty w celu opanowania tego jakże szkodliwego uczucia przyczyni się do wzmocnienia Twojego ciała i oczyszczenia umysłu. W Gicie powiedziano, że osoby słabe nie są w stanie osiągnąć samorealizacji. Dlatego musisz nieustannie sprawować pełną kontrolę nad swoimi przywiązaniami i niechęcią, pragnieniami i gniewem. Te pary przeciwieństw, pragnienie i niechęć, przyciąganie i odpychanie są właściwe ludzkiej psychice i całemu przejawionemu światu. Przyciąganie i odpychanie to podstawowe siły rządzące materią. To one związują Cię i uzależniają od zewnętrznego świata. Dopóki zaś jesteś przezeń zniewolony, nie możesz ujrzeć światła prawdy. Dlatego musisz uwolnić swe serce z więzów, pragnień i awersji, a wówczas będzie mogła zagościć w nim prawda, czyli samopoznanie. Wiedza o tym, kim naprawdę jesteś, przyniesie Ci pokój, a jego aromat wypełni przestrzeń wokół Ciebie. Natomiast jeśli pozwolisz, aby targały Tobą negatywne uczucia i czarne myśli, zatrują one Twe serce i całe otoczenie, a w wyniku czego inni też będą żywić podobne uczucia. Czasami trudno jest odróżnić uczucia dobra od złych. Nie są tu istotne zewnętrzne oznaki, lecz wewnętrzna czystość i intencje. Zapach róży, którą trzymasz w ręce, dociera do Ciebie i do wszystkich znajdujących się w pobliżu. Nieważne jest, w której ręce ją trzymasz, choć niektórzy mogliby twierdzić, że powinieneś trzymać ją w prawej. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o teistów i ateistów, to człowiek widzi między nimi różnicę. Bogu bliski jest ten, kto czyni dobro, czyje intencje są czyste, a słowa słodkie, nawet jeśli on sam uważa się za ateistę. W Gicie Pan oświadcza, ten jest mi drogi, kto zapanował nad pragnieniami i gniewem, kto porzucił wszelkie przywiązania, zarówno do ludzi, jak i do przedmiotów tego świata, kimkolwiek jest. Prahlada, syn króla demonów, był jednym z największych wielbicieli Pana. Z tego powodu ojciec nieustannie dręczył go i poddawał wielu ciężkim próbom. Ale Prahlada czerpał radość ze świadomości swej nieśmiertelnej jaźni i z przekonania, że wszechobecny Pan zawsze jest przy nim. Chociaż pochodził z rodziny demonów, jego charakter lśnił czystością i wszelkimi wspaniałymi przymiotami. Ahlada znaczy radość, błogość, pra i rozkwit. Zatem Prahlada to ten, kto zawsze jest szczęśliwy. Ciągle myśl o Bogu, a wówczas boska radość i szczęśliwość rozświetlą Twe serce i poczujesz, że stajesz się Nim, Brahmanem. Wedy głoszą Brahmavit, Brahmaiva, Bhavati. Ten, kto uświadomi sobie, że jest Brahmanem, stanie się Brahmanem. Na pierwszym etapie duchowej podróży musisz postarać się, aby przede wszystkim opanować swoje pragnienia, niechęć i złość, tak aby mogło zajaśnić w Tobie boskie źródło. Demoniczne cechy nie sprzyjają nikomu. Tak więc ograniczanie pragnień i gniewu jest Twoim pierwszoplanowym zadaniem, najważniejszą praktyką duchową. W ten sposób nadasz swojemu życiu właściwy sens i osiągniesz cel. Jeśli pozwolisz, aby powodowały Tobą pragnienia, niechęć i gniew, żadna praktyka duchowa nic Ci nie da i całe Twoje życie okaże się stratą czasu.